Chwała Bogu za każdy czas, który nam daje przed swoim świętym obliczem, za to, że możemy stać przed Nim. Nawet rozważamy Jego Słowo, mamy świadomość tego, że to nie jest Słowo, które sobie tak można wziąć i potraktować jako książkę. Chociaż niektórzy na tej ziemi, można powiedzieć, niestety sporo jest osób, które traktują to jak książkę, to jednak my wiemy, że to jest natchnione Duchem Świętym, to jest napełnione Bożą prawdą. To jest coś, co Bóg kazał spisać i z czego będzie też rozliczał nas, jak to czytamy, jak według tego postępujemy. Otwórzmy pierwszą księgę Salomona. Samuela, przepraszam. Samuela. O przypowieści Salomona, ale pierwszą księgę Samuela, oczywiście. Pierwszy rozdział. Piąty. Pierwsza księga Samuela, piąty rozdział. Przeczytajmy z tej historii. Filistyńczycy zabrali skrzynię Bożą i zawiedli ją do Eben-Haezer, do Aszdodu. Następnie zabrali Filistyńczycy skrzynię Bożą i wnieśli ją do świątyni Dagona i ustawili ją obok Dagona. A gdy następnego dnia rano Aszdodczycy weszli do świątyni, oto posąg Dagona leżał twarzą ku ziemi przed skrzynią pańską. Wzięli więc posąg Dagona i przywrócili go na jego miejsce. Gdy następnego dnia wstali wcześnie rano, oto posąg Dagona leżał twarzą ku ziemi przed skrzynią pańską, a głowa Dagona i obie jego dłonie leżały odcięte na progu i tylko tułów pozostał z niego. Dlatego kapłani Dagona i wszyscy, którzy wchodzą do świątyni Dagona w Aszdodzie, nie stąpają po progu świątyni Dagona do dnia dzisiejszego. I zaciążyła ręka Pana na Aszdodczyka. Spowodował wśród nich zniszczenia i nawiedzał ich wrzodami odbytnicy w samym Aszdodzie i w jego granicach. Zobaczcie, skrzynia Boża rzeczywiście zabrana jest Izraelowi. Ten element tego Bożej obecności, element Bożej świętości, to co miał Izraelowi przypominać zawsze, że ja byłem pomiędzy wami, ja wyprowadziłem was z ziemi Egiptu, ja jestem z wami, kiedy macie tą świętość trzymać między siebie, wiecie, że ja będę przebywał z wami. Aż w pewnym momencie widzimy grzech w Izraelu, nieposłuszeństwo wobec słów Bożych. Przynajmniej na można powiedzieć, w bitwie najeżdżają Filistyńczycy, zabierają skrzynię przymierza. I co się dzieje? I teraz to, co czytamy obecnie. Widzimy, zabierają tą skrzynię przymierza i zawożą ją tam do siebie. Myślą sobie, bóstwo, jak każde inne, zawieźmy ją do świątyni Dagona i ustawiają ją obok swojego Boga. W życiu chrześcijanina jest jedna taka bardzo ważna rzecz. Kiedy nawraca się do Boga, kiedy przychodzi do Boga, tam musi być całkowite odwrócenie się od tego, co stare. Musi być całkowita świadomość, znaczy całkowita. Bóg daje tą świadomość i można powiedzieć, ona z czasem rośnie, ale musi być rzeczywistość tego, kim jest Bóg. Jeśli człowiek nawraca się do jakiegoś Boga i myśli sobie, że tego Boga można dołączyć do swojego życia, to się grubo pomylił. Grubo się pomylił, bo myśli sobie wtedy, że można z tym Bogiem zrobić fajne rzeczy. Ten Izrael, jak miał tą skrzynię przymierza, on mógł się szczycić, mamy skrzynię przymierza. W pewnym momencie, kiedy tracą w bitwie siły, mówią do siebie nawzajem, przyprowadźmy skrzynię przymierza, na pewno zwyciężymy. I w tym momencie, kiedy kazali ją sprowadzić na te pole bitwy, to też jeszcze z tego, co wcześniej byśmy przeczytali, w tym momencie właśnie przegrywają bitwę i skrzynia zostaje wzięta. Ogromna lekcja z tego płynie dla nas. Zobaczymy za chwilę jeszcze, co dalej z tego wynika, ale już na samym wstępie tak ważne jest, żebyśmy nie mieszali nigdy tego, co Boże, z tym, co z tego świata. Ktoś by powiedział człowieku, i tak muszę wrócić do domu, w którym panuje inny duch, i tak muszę być, przebywać w tym otoczeniu tego innego ducha, tego, co walczy w swojej sprawie, tego, co jest tym światem, więc jak tu przebywać inaczej? Otóż właśnie cudowną rzeczą jest u naszego Pana, że On doskonale wszystko wie. I wie, jak święty człowiek ma przebywać pośród tego nieświętego ludu. On wie, jak ma przebywać coś, co święte, pośród tego, co dokonuje się dzisiaj na tej ziemi. Jeśli próbujemy ustawić swoje życie naprawdę obok tego, co jest przekleństwem w oczach Bożych, A to jest właśnie ego, cielesność, skupienie, te zamysły ciała, o których wcześniej, dzisiaj rano mogliśmy też słyszeć. To nie dziwmy się temu, że Bóg z tego powodu karze nas. Nie dziwmy się temu, że nie wychodzi nam w życiu, że nawet jestem na skraju wyczerpania swojego chrześcijańskiego i że przechodzę kryzysy w swoim życiu chrześcijańskim. Nie dziwmy się temu. Bóg pokazuje, ja nie pozwolę na to, żebyś przychodził do mnie, brał coś, brał mojego syna i tak stawiał go sobie pomiędzy innymi rzeczami. Paweł w pewnym momencie, kiedy widzimy w tej historii jego pielgrzymowania, w jego misji, widzimy, że on wchodzi w pewne miejsce i mówi, macie pośród tamtych swoich bogów, bo pewien posąg, któremu podpisany jest nieznanemu Bogu. Ja wam o tym Bogu chcę opowiedzieć. I on w tym momencie chciał zrobić taką bardzo ważną rzecz. On chciał mi opowiedzieć o tym Bogu, który jeśli wejdzie do ich serc, jeśli pozwolą mu wejść z tym, co on chciał uczynić z człowiekiem, ze swoją świętością, to ci inni bogowie pójdą precz. Nie będzie dalej możliwości takiej, żeby ten posąg gdzieś tam nieznanemu Bogu mógł stawać między innymi posągami, żeby oni rzeczywiście mogli sobie tak traktować to wszystko wspólnie. Kiedy Bóg czyni swoje dzieło, kiedy dociera do człowieka, kiedy człowiek słyszy Bożą Ewangelię, to nigdy nie będzie takiej sytuacji, że będzie mógł sobie świadomie i tu z tego brać źródła i brać z tego świata. Nie pozwoli na to. Nie można czcić i Boga, i mamony. Nie można czcić i Boga, i siebie, i swojego ja. Jeśli człowiek oddaje się Bogu, rzeczywiście przyjmuje Bożą obecność do swojego wnętrza, w ten czas musi być głęboko świadomy, głęboko przekonany i o tym przekonuje Słowo Boże samo i też Duch działający przez nie, że już nie ma miejsca na coś z tego świata. Nie ma miejsca na rzeczy nieczyste. Nie ma miejsca, nie będzie przebywał. Tu Bóg wyraźnie, można powiedzieć, pokazał Filistyńczykom i to widzimy wyraźnie. Pokazał, co ja zrobiłem z waszym Bogiem. Wzięliście tylko, wprowadziliście skrzynię do swojej świętości. Wprowadziliście skrzynię do tego swojego Boga. I co zobaczyli? Posąg Dagona leżał twarzą ku ziemi przed skrzynią pańską. Bóg nie musiał, nie wiadomo czego, co czynić. Ale jedno, co im pokazał, że moja chwała, jej nie oddam nikomu. Chwała należy się mi. I wszystko, co w tym świecie będzie musiało uznać moją chwałę, czy też za życia, lepiej żeby za życia, czy też w tym dniu przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa. Będzie każde kolano musiało się zgiąć przed Nim. I nie ma możliwości, lepiej żeby to kolano zginało się dzisiaj i uznawało Jezusa Chrystusa, świętość Jezusa Chrystusa, czystość Jezusa Chrystusa i nigdy nie mieszało. Wiecie, to z tego też moglibyśmy widzieć, zobaczymy w innych fragmentach, że dzisiaj ludzie myślą, że można mieszać i Ducha Bożego, Świętego Ducha Bożego i Ducha tego świata, że oni potrafią przebywać ze sobą, nawet są nieraz fajnie zgodni, że pomiędzy tym światem będę postępował jak świat, a z Bogiem będę postępował jak z Bogiem. Widzimy, za co zganił Paweł Piotra. Czytamy to w liście do Galacjan. Za co on go zganił? Za to, że ty będąc Żydem, mówisz, żeby tak żyli, a nagle kiedy przychodzą od Żydów, ty się od nich oddalasz, tutaj jesteś między poganami, a za chwilę po prostu jesteś dwulicowy. Piotr, ty poszedłeś w swoje rzeczy, ty tym ludziom nie dajesz świadectwa, tylko w tym momencie jesteś antyświadectwem Ewangelii, świętości Boga, Jego wyboru. I Paweł nie patrzył na to, czy to był Piotr, czy nie Piotr. Paweł wiedział, że taka jest Ewangelia Jezusa Chrystusa. Ona jest święta, ona jest czysta. Tam nie ma miejsca na swoją interpretację, na swojego ducha. Albo oddajesz się Duchowi Świętemu, oddajesz swoje życie Bogu, albo pozwalasz sobie na panowanie innych duchów. Ale już nieraz słyszeliśmy i wiemy dobrze o tym, że jeśli wpuszczasz ducha innego, to Ducha Świętego nie oczekuj działania. Jeśli wpuszczasz ducha tego świata, to nie mów, dlaczego ty, Boże, przeze mnie nie działasz. Albo też ktoś może powiedzieć z boku, ale przeze mnie Pan Bóg działa. Ale kiedy nie ma tam świętości, kiedy nie ma czystości, kiedy nie ma tego świadectwa życia, to nie dajmy się oszukać. Nie działa tam Duch Święty, ten Duch Boga Wszechmogącego. Tam nigdy nie będzie pozwolenia na zarządzanie już z powrotem cielesne. Nigdy nie będzie pozwolenia na to, żeby to ciało zarządzało tym, co święte. Filistyńczycy w swoim mniemaniu, w swojej cielesności myśleli sobie, nawet i taką zdobycz świętą udało nam się zdobyć. To, co zawsze Izraelowi przynosiło zwycięstwo, to my zdobyliśmy, więc to jest nasze trofeum. Te trofeum zaniesiemy tam do tych naszych rzeczy, tam no, niech przeznaczone będzie w tym miejscu świętym według nas. Oni mogli zobaczyć, że świętość Boga to jest prawdziwa świętość. To nie jest świętość, którą oni uznawali. To nie jest świętość, której im się wydawało, że to są świętości. Oni dopiero wtedy zobaczyli. Zobaczcie, następny dzień, następna sytuacja. Przychodzą wszyscy i co widzą znowu? Widzą skrzynię pańską, a przed nią Dagona. Leżały obcięte na progu jego dłonie, obcięta jego głowa, osobno od pozostałości. Co im to miało pokazać? Miało im to pokazać, że nie będziecie żartowali sobie ze mną. Albo moja świętość. Albo zobaczycie, co zrobię z tymi waszymi rzeczami. Pierwszy raz mogli sobie postawić, przywrócić. Mogło się, ktoś mógł powiedzieć, a przypadek, coś się tam takiego stało. Za drugim razem zobaczyli głowa i dłonie odcięte. Wiecie, myślę, że Bóg wyraźnie przez to pokazuje, że będzie naprawdę, nie pozwoli sobie na to, żeby dłonie nieświęte wznosiły się do Niego, ani też głowa inna zarządzała człowiekiem, jeśli nie głowa Jezusa Chrystusa, jeśli chce należeć do Niego, jeśli chce być święty. Jest jedna głowa, która zarządza człowiekiem i wtedy, kiedy ta głowa zarządza człowiekiem, Jezus Chrystus, to wtedy dłonie są święte, wtedy dłonie są czyste, wtedy te dłonie mogą wznosić się w czystości do Boga. Zobaczmy, że Bóg też wyraźnie przez to pokazuje, że Bóg strzeże swojej świętości nawet i wśród pogan. Jeśli będziemy trzymali się Bożego Słowa pośród tego świata i żyli w tej czystości, świętości, Bóg da świadectwo prawdzie. Bóg da świadectwo. Nieraz w swoim życiu już mamy takie świadectwa, kiedy wydawało się z boku, że nie da rady tak żyć na tej ziemi. Nie da rady być tak świętym, nie da rady utrzymać w domu, nie da rady pośród tych wszystkich napięć, pośród tych wszystkich rzeczy trwać tak święcie przy Jezusie Chrystusie, spędzać z Nim tego czasu, oddawać Mu swojego życia i w świętości przebywać przed Nim, to zobaczcie, ile świadectw Bóg daje, że da rady tak żyć, kiedy jesteśmy w Jezusie Chrystusie, kiedy trwamy w Jego Synu Jezusie Chrystusie. Zobaczcie, co Bóg dalej robi. Nie dość tego. Zaciąża ręka pańska na żdodczykach, spowoduje wśród nich zniszczenia i nawiedza ich wrzodami. Bóg pokazuje. Wiecie, to już jest stan, do którego często niestety doprowadzają ludzie, że Bóg pokazuje mu na początku w sposób łagodny. Nie będziesz brał mojej świętości i stawiał sobie tak lekko w swoim życiu. Albo podejdziesz do tego poważnie, albo ja będę musiał poważnie do ciebie podejść i będę cię wychowywał i karcił cię i smagał, aż w końcu zrozumiesz. I w tym momencie, zobaczcie, nieraz jest tak, że w naszych domach pewne rzeczy, doświadczenia pewne pokazują, że Bóg mówi, ja cię chcę wychować. Nie będziesz lekko sobie tak podchodził do mnie. Ja naprawdę mam czas na wychowanie ciebie. Ja pewne rzeczy nawet spowoduję w twoim domu, pewne rzeczy spowoduję w twoim ciele. Ktoś by powiedział, przecież ja nie jestem aż dotczykiem. Przecież ja nie jestem tym, który by czcił inne bóstwa. Wiecie, Bóg kiedy bierze sobie własność, to on ją bierze na wyłączność. Bierze ją na całkowitą wyłączność. I wtedy, jeśli człowiek myśli sobie, to dla Boga, a to dla domu, to dla Boga, a to dla mojej rodziny, to dla Boga, a to dla moich dzieci i tak dzieli to swoje życie, to Bóg mówi, nie, jeśli moja własność, to moja własność. Nikt nie będzie sobie już do tego przypisywał prawa własności. To prawo ma już Bóg. I dlatego też pewne rzeczy później Bóg pokazuje w domach i pewne sytuacje też nastają, bo Bóg pokazuje, że to prawo, przecież oddałeś mi prawo własności. Jeśli chcesz, żebym mógł cię prowadzić, to pozwól, ale jedno co pewne, własność moja, to moja własność. Gdziekolwiek by nie była, to jest cały czas moja własność. Ktoś by powiedział, poza Izraelem ta skrzynia na pewno traci moc. Poza Izraelem ta skrzynia na pewno straciła swoje świadectwo, już nie jest wśród tego ludu. Otóż Bóg powiedział nie, że z tą skrzynią idzie Jego świętość. I On nie pozwoli się naśmiewać z tej świętości, szydzić sobie z tej świętości. I zobaczcie, że tak jest, jeśli idziemy z Bożą świętością w nasze domy, jeśli idziemy w te miejsca naszej pracy z Bożą świętością, widzicie, jak diabeł szaleje, Widzimy, jak diabeł szaleje. Jak często po prostu widzimy różne sytuacje, których byśmy się nawet nie spodziewali. Tu jakaś próba zdenerwowania, tu wyszydzenie, tu wyśmianie, tu jakieś prześladowanie. Ktoś by powiedział, Panie Boże, nie za dużo na raz. A Bóg mówi, ja Cię w tym poprowadzę dalej, bo chcesz być święty. I wtedy mówisz Bogu, tak, chcę być święty. Tak jak Twój Syn w święcie chodził, to Bóg mówi, to muszę Cię oczyścić. A to są moje narzędzia oczyszczenia. To, co napotykasz w swoim życiu, to, co wydaje Ci się ciężkie, czasami nie do przejścia, czego się nie spodziewałeś, to są narzędzia mojego pokazywania Ci, że należysz do mnie, że jesteś już mój. I chwała Bogu za to. Dziękuję Bogu za to, że nieraz jesteśmy wyśmiani, nieraz wyszydzeni, wskazani palcem. Jeszcze może nieraz nieoficjalnie, ale w pracy wiele o nas mówią. I dziękuję Bogu za to, bo to pokazuje ten element tego właśnie, że już Boże, jestem Twój. I co by się nie stało, to niech ta świętość Twoja okazuje się w każdym miejscu. Ale też jest wołanie. Oczywiście w tym potrzeba Bożej siły, Bożej mocy. Bo człowiek w pewnym momencie może powiedzieć, Panie, dużo tego. Przeprowadź mnie. I w tym momencie nieraz, kiedy wzdychałeś tak do Pana, to jest może świadectwo, czym się dzielę, to może świadectwo, ale nieraz wzdychałem w tym do Pana i później Bóg dawał czas ochłody. Później Bóg dawał, że ci ludzie, którzy się śmiali, w pewnym momencie odpuszczali. W pewnym momencie był czas, kiedy mogłem z powrotem nabrać sił. W tym też czasie Bóg często dawał obozy, dawał zjazdy, kiedy mogłem nabierać sił z Bożym ludem, żeby później z powrotem wejść w pewną bitwę, żeby z powrotem wejść w walkę trzymania się świętości Jezusa Chrystusa i mówienia, ja już nie należę do siebie. Ja już moim właścicielem, ja jestem własnością Boga. Jestem Jego. Wiecie, łatwo się o tym mówi, kiedy jesteś pomiędzy Jego ludem. Ale kto z nas to przeżył, to wie dobrze, traf pomiędzy żarzdotczyków. Traf pomiędzy ten lud, który ma tyle bóstw, ale Boga nie uznaje. I w tym momencie oni sobie myślą, no, teraz to my się z Tobą rozprawimy. Ale w tym momencie, kiedy trzymasz się swojego Boga, wiesz, że Bóg stoi po Twojej stronie. Wiesz, że Bóg, dbasz o Jego świętość i wiesz, że w tej świętości Bóg jest po stronie swojego dziecka. I wtedy nawet jeśli jest sytuacja taka, że czegoś nie podpiszesz, czegoś nie zrobisz, czegoś nie zrobisz tam wobec tego świata, mówisz, chcesz, to zrób to sam, człowieku. Ale ja tego nie zrobię. Często ci ludzie to robią, ale to jest ich sumienie, ich odpowiedzialność przed Bogiem. To wtedy mówisz, Panie Boże, daj tylko przez to przejść. Żeby rzeczywiście, kiedy będą dalej pewne rzeczy robić, pewne rzeczy wyśmiewać, to daj Boże, aby kiedy przyjdzie ta największa próba, przejść przez to. Bo jesteśmy naprawdę jak wystawieni na ten świat, można powiedzieć, jak na teatrze często. Paweł mówi, on był takim bohaterem dla mnie, zawsze jest takim bohaterem tego, zaraz po Jezusie Chrystusie, tego wystawienia w tym teatrze, tego pokazywania temu światu, że Chrystus zwyciężył. Że Chrystus jest tym zwycięzcą nad grzechem, nad nieczystością. I kiedy patrzę na Niego, nieraz tak myślę też o nas. Kiedy tak naprawdę też byliśmy na obozie, nieraz patrzałem wokół i myślałem, Boże, wystawiasz nas naprawdę na jak na takim teatrze. Wystawiasz nas, gdzie ludzie mogą nas obserwować, wytykać palcem, wyśmiewać. Niektórzy może nawet uznawać, ale wystawiasz nas na to, bo masz jakiś w tym cel. Jasne, ktoś powie, dla taki cel, żeby też innym zwiastować Ewangelię. Ale wiecie, to jest wspaniałe, że Bóg w tym czasie też dokonuje potężnej pracy ze swoim ludem. Oddziela cię od nieczystości tego świata. Oddziela cię, bo w tym momencie coraz bardziej widzisz, że już nie jesteś częścią tej ziemi. Nie jesteś częścią. Nigdy nie będziesz. Ta skrzynia nigdy nie miała być częścią Filistyńczyków. Filistyńczycy przez Boga to był naród, który miał być, na którym Bóg już wydawał wyrok. Oni później czytamy w tych księgach prorockich, Bóg naprawdę nad nimi wykonywał potężną swoją pracę. Odpowiadał im na to wszystko, co robili też Izraelowi. Wiecie, ja nie żądam od Boga tego, żeby się Bóg mścił na świecie, ale jedno też wiem, że Bóg jest naprawdę sędzią sprawiedliwym. Jeśli stoję przy Nim, to mnie przez to przeprowadzi, ociosa, ale na jedno, co wiem, co się nie zgadza. Żebym gdzieś w swoim sercu zgodził się na Niego i na świat. zgodził się na rozwiązywanie sytuacji po jego myśli i po myśli świata. Jeśli należy do Boga, to musi być myśl Boża. Rozwiązywanie w sposób Boży tych wszystkich rzeczy. Dlatego też właśnie mogliśmy o tym rano mówić, że jeśli chcę sprawiedliwości postępować, muszę mieć nieustanną łączność ze sprawiedliwym sędzią. Jeśli chcę tak postępować, to muszę mieć nieustanną łączność z Nim. Dlatego też widzimy, że oni w pewnym momencie zgromadzają, dalej byśmy czytali, że zgromadzają wszystkich książąt filistyńskich u siebie i mówią, co mamy uczynić z tą skrzynią Boga Izraelskiego. A ci odpowiedzieli, niechaj skrzynia Boga Izraelskiego uda się do Gad. Sprowadzili więc tam skrzynię Boga Izraelskiego. I tam widzimy następne rzeczy, które się dokonują. Z Bożą obecnością naprawdę idzie Boże oddzielenie od tego świata. Z Bożą obecnością. Ci, którzy nie mają Bożej obecności w swoim życiu, oni nie muszą się oddzielać. Chociaż nieraz człowiek od czegoś się oddziela, to jednak Boża obecność zawsze będzie objawiała się świętością, czystością. Czystością umysłu, czystością ust, tym wszystkim. I dlatego też oni wiedzieli, że wystąpili przeciwko czemuś świętemu, czemuś Bożemu. Otwórzmy 1 Mojżeszową, 17 rozdział. Bóg powiedział takie słowa do Izraela i tutaj czytamy w tym fragmencie, to też właśnie tam, w tamtym rozdziale było wyraźnie pokazane. 17 rozdział, 7 werset. I ustanowił przymierze moje między mną a tobą i potomkami twoimi po tobie według pokoleń ich, jako przymierze wieczne, abym był Bogiem twoim i potomstwa twego po tobie. I właśnie to coś, co tam jeszcze mogliśmy czytać a propos tej skrzyni. Bóg zawsze mówił, jestem Bogiem twoim, to ja jestem Bogiem twoim i twojego potomstwa po tobie, mówi do Izraela. Ja zawieram przymierze z tobą, dlatego że to ja będę Bogiem twoim. Wiecie, jeśli Bóg, Malachiasza byśmy czytali tą księgę, byśmy zobaczyli, że jeśli Bóg jest Bogiem naszym, to coś mu się należy. Jeśli On jest rzeczywiście Bogiem naszym. Niektórzy dlatego dzisiaj nazywają Pana Boga tatą i myślę, że dobrym tatusiem. I myślę, że w tym jest ukryte też bardzo wielkie niebezpieczeństwo, że później sobie traktują jak tych tatusiów ludzkich, sobie traktują tego Pana Boga. On jest święty. On powiedział, jestem Bogiem twoim i ja nie będę kimś tam innym, ja będę zawsze Bogiem twoim. Dlatego Jezus Chrystus sam mówi, Bóg mój. I Bóg wyraźnie przemawiał i pokazuje, ja jestem Bogiem. Wiecie, to jest niesamowite, tak jak właśnie dawno mogliśmy słyszeć, że ten Bóg dał swojego świętego ducha po to, że On chce być Bogiem, który się objawia. Bogiem, który chce być Bogiem naszym, nie Bogiem ukrytym. To nie jest ten Bóg, który by pokazywał się raz na 1000 lat i mówił, a teraz macie, mieliście objawienie 1000 lat temu, a teraz chodźcie po omacku. Jeśli przebywasz z tym Bogiem, jeśli chodzisz w Jego świętości, codziennie poznajesz Go coraz bliżej, bardziej i bardziej. Jesteś z Niego coraz bliżej i bliżej. I ta świętość staje się w Tobie elementem Twojego życia, którego już nie chcesz niczym innym zastąpić. Ale jest też wielkie zagrożenie, naprawdę ogromne zagrożenie, że ustawisz tego Boga gdzieś tam pośród wieloma swoimi celami w życiu. Wiecie, że można mieć nawet cel religijność. Naprawdę ludzie sobie stawiają za cel w swoim życiu religijność. Oni mówią, teraz będę religijnym człowiekiem i stawiają sobie za cel, dobrze, będę miał tą skrzynię, będę miał to miejsce świętości i to będzie miejsce mojej świętości. Czy dobrze zrobili? Nie. Jeśli Bóg mówi całość, to całość. Wszystko święte, to wszystko święte. Psalm 50. I tutaj czytamy od 7 wersetu. Słuchajcie, ludu mój, będę mówił Izraelu, będę cię przestrzegał. Bogiem, Bogiem twoim jestem. Ganię cię z powodu krwawych ofiar twoich. Całopalenia twoje są zawsze przede mną. Nie wezmę byka z domu twojego, ani kozłów z zagród twoich. Mój bowiem jest wszelki zwierz leśny. Bóg mówi, ja przecież nawet kiedy mówiłem do was, kiedy przemawiałem do was o tych ofiarach, pokazywałem wam, że jestem Bogiem waszym, że chodziło o to, żebyście na mnie skupili swoją uwagę, żebyście nie skupiali swoich czynów na czymś tam, ale skupili swoją uwagę na mnie. Dzisiaj naprawdę Wielu ludzi chodzi po tej ziemi i skupiają uwagę cały czas na sobie, o tym, co oni chcą osiągnąć dla tego Pana Boga. A ilu ludzi skupia dzisiaj uwagę na Bogu, żeby poznać Go, żeby doznać tej mocy zmartwychwstania Jezusa Chrystusa w swoim własnym życiu, tej mocy świętości. Iluż ludzi, kto chce rzeczywiście powiedzieć tak, to jest Bóg mój. To się często okazuje w tym momencie, kiedy masz zetknięcie z różnymi ciemnościami, kiedy masz zetknięcie z różnymi demonami, z różnymi okultystycznymi sprawami. Wtedy możesz sobie mówić, co chcesz. One potrafią z daleka rozpoznać, kto należy do Boga, kto nie. Kto jest Jego świętością, kto nie. Kto może powiedzieć, to jest Bóg mój, a kto nie. To tylko, u kogo są to tylko słowa. Kiedy mówi się Bóg mój, kiedy żyje z tym Bogiem codziennie, to naprawdę w sytuacji takiej z doświadczeniem, w tej sytuacji zetknięciem z tymi ciemnościami, w tym momencie Bóg sam staje za tobą i wtedy rzeczywiście widzisz, to jest Bóg mój, Bóg mocen nad tymi wszystkimi rzeczami. Dlaczego Bóg tak często uświadamiał tego Izraela, Bogiem twoim jestem? Przecież oni mieli ofiary, przecież oni składali Bogu kadzidła, przecież oni to mieli, cały ten system jakoś działał, właśnie to słowo jakoś, ale działał ten system ofiarniczy. Oni naprawdę zapomnieli o Bogu. Oni naprawdę zapomnieli o Bogu, jak dzisiaj ludzie wierzący często. Mają coś, ale zapomnieli o tym Bogu. Zapomnieli o tym, że On jest Bogiem, że codzienność to jest naprawdę świętość przebywania przed Nim. Że codzienność nie opiera się na dodatku Bóg, ale na Jego pełni. 81 psalm. Później możemy, niestety spotykamy ludzi pogubionych na swojej drodze, którzy mówią Bóg, ale nawet Go nie znają. Zamiast spędzić czas na poznawaniu Boga, zamiast naprawdę mówić Boże, mów do mnie. Ludzie gnają do przodu, myślą sobie zdobędę tą, tamtą górę, zdobędę. I myślą sobie tak, to wszystko zdobędę. A Bóg mówi, a dlaczego tak szarpiesz się i szamoczesz? Myślisz sobie, tyle dla mnie uczynisz. A czy nie czytałeś w piśmie, jak ja wielu ludzi najpierw odsyłałem do miejsca, gdzie mieli się uczyć? Wielu ludzi odstawiałem na bok, gdzie posłałem swojego syna, zaraz po chrzcie? Gdzie był Paweł? Na początku nie czytałeś tego w Biblii? Właśnie to Bogiem moim jesteś. A Bóg, kiedy mówi Bogiem twoim jestem, to ma ogromne głębie. Ogromne przesłanie. 81 psalm. Tutaj czytamy od 10 wersetu. Niech nie będzie u ciebie Boga innego i nie kłaniaj się Bogu obcemu. Ja, Pan, jestem Bogiem twoim, który cię wywiódł z ziemi egipskiej. Otwórz szeroko swoje usta, a napełnię je. Lecz lud mój nie słucha głosu mego, a Izrael nie był mi uległy. Kto dzisiaj? Naprawdę, to jest, wiecie, przerażające. Bo ludzie mówią, ja słucham Pana Boga, jestem Mu posłuszny. Ale kto dzisiaj tak naprawdę nadstawia ucha na to, co mówi Bóg? Kto słyszy dzisiaj głos Boga? Ktoś mówi, może powiedzieć, ja słyszę Pana Boga. Ale po życiu to widać, kiedy człowiek słyszy Pana Boga. Naprawdę to życie jest pokorne, uniżone. To życie jest na wzór Jezusa Chrystusa. Ono nie wynosi się, nie myśli o sobie wyniośle, nie myśli ni... że już coś posiadło. Nie wiadomo co, kiedy jeszcze widać, że tam naprawdę potrzeba dużo Bożej pracy. Naprawdę taki człowiek musi zobaczyć, że potrzebuje najpierw zobaczyć tego Boga, poznać tego Boga, doznać tej mocy zmartwychwstania Jego Syna. 41 Izajasza. Naprawdę Bóg wielokrotnie mówi do tego ludu, ja jestem twoim Bogiem. Ja jestem twoim Bogiem. Ty, którego pochwyciłem, od 9 wersetu, ten 41 rozdział. Ty, którego pochwyciłem na krańcach ziemi i z najdalszych zakątków powołałem, mówiąc do ciebie, sługą moim jesteś. Wybrałem cię, a nie wzgardziłem tobą. Nie bój się, bo ja z tobą. Nie lękaj się, bo ja Bogiem twoim. Wzmocnię cię, a dam ci pomoc. Podeprę cię prawicą sprawiedliwości swojej. Bóg mówi, pochwyciłem cię z krańców ziemi, zobacz skąd cię wziąłem. Czytamy w innym fragmencie, że nie wybrałem cię dlatego, że byłeś licznym narodem, dlatego, że byłeś wyjątkowym spośród narodów, byłeś nielicznym, nieznaczącą gromadą byliście, grupką jakąś, dlatego was wybrałem. I co dalej mówi? Jeśli będziecie, zobaczycie to potężne wybranie, to będziecie wiedzieli, że przez wszystko przejdziecie. Tu już nie ma miejsca na siłę człowieka. Nie ma miejsca na jego jakieś tam przemyślenia, że ja teraz będę silny, ja wszystko teraz zrobię dla Ciebie, Panie Boże. Prawdziwe dziecko Boże ma świadomość tego, że jeśli nie Ty, Ojcze, nie przeprowadzisz mnie, to wdepnę tu, wdepnę tam. Jeśli nie będziesz tą świętością, to naprawdę pogubię się w tym wszystkim. Pogubię się i później naprawdę ze smutkiem można powiedzieć, kiedy słyszysz jakiegoś człowieka, spotykasz go na ulicy i gdzieś rozmawiasz o Bogu i słyszysz tak, on opowiada Ci swoją historię. Mówi Ci, że jest wierzącym tyle lat. I rozmawiasz, no to jak, powiedz, opowiedz, jak tam z tym Bogiem? I on opowiada Ci swoją historię, to myślisz sobie, człowieku, w coś Ty wdepnął. W czym żeś był? Raduj się, naprawdę raduj się. Przychodź szybko do Boga, przybiegaj szybko do Boga. Naprawdę tu nie ma żartów i człowiek nie myśli sobie, o, jak dobrze, że ja w tym miejscu nie byłem. Człowiek nie, później przychodzi do domu, pada na kolana i mówi, Boże, ratuj tego człowieka. On poszedł bez Ciebie. Ruszył tam, gdzie go Ty nie wysyłałeś. Myślał sobie, że to będą miejsca, w których będzie on z Tobą, a tymczasem Ty, Boże, mówiłeś, nie wysłałem Cię tam, a jednak poszedłeś. Wiecie, tutaj dlatego Bóg mówi, jeśli wysyła kogoś, to mówi do niego, nie bój się, bo ja z Tobą, nie lękaj się. Bóg ma świadomość tego, że jeśli człowiek idzie w święty, czysty sposób, to będzie zawsze potrzebował swojego stróża. Nigdy nie będzie czuł się pewnie. Jakoś nie wiadomo jak w tym ciele. Nigdy nie będzie już opierał na sile swojego ciała, swojej pewności Boga. Ale ta pewność Boga będzie wypływała z życia. Naprawdę będzie wypływała z życia oddanego Bogu. Już nigdy nie powie, że mam 20, 40 lat, 60 lat w Panu, więc teraz, jakibyś nie był diable, i tak Cię pokonam. Ten człowiek mówi, jeśli Bóg ze mną, to któż przeciwko mnie? Jeśli Ty jesteś dzisiaj ze mną, będziesz jutro, Boże, to żadna ciemność, żadna nieprawość nie będzie miała nade mną władzy. Ale jeśli tylko mnie opuścisz, Boże, na minutę, zginę, pobłądzę jak wszyscy błądzący, bo nie jestem żadnym wyjątkiem. Księga Ozeasza, zobaczmy. 13 rozdział. 13 rozdział. I tutaj od 4 wersetu. Bo ja, Pan, jestem Twoim Bogiem od wyjścia z ziemi egipskiej, a Boga oprócz mnie nie powinieneś znać i poza mną nie ma Zbawiciela. Ja Cię pasłem na pustyni w kraju spiekoty, lecz gdy sobie znaleźli pastwiska, nasycili się, a gdy się nasycili, ich serce urosło w dumę, dlatego o mnie zapomnieli. Zobaczcie, Bóg mówi, ja przeznałem was, Izraelu, ja słyszałem wasze wołanie w Egipcie, ja wyprowadziłem was z tego Egiptu, ale kiedy nasyciliście się, kiedy najedliście się, zobaczcie, czy nie jest tak w życiu chrześcijanina, niestety wielokrotnie, też z tym się spotykamy, że kiedy już się nasyci, myśli sobie, Panie Boże, dałeś w tej sprawie zwycięstwo, to zamiast odejść, tak jak Jezus Chrystus mówi, odejdźcie na bok i wołajcie do Boga, bo wiedzcie o tym, że wasze imiona są tam zapisane, to niech was rozraduje najbardziej. To wtedy ten człowiek biegnie w takim swoim pędzie i leci do następnych rzeczy. Leci do jakichś spraw znowu i w pewnym momencie, co się dzieje, ten człowiek rośnie w dumę. Ten człowiek nabiera czegoś, przed czym Bóg go chronił. Gdzie Bóg trzyma w swoim miejscu takiego człowieka i mówi, ja Cię przed tym ochronię, ale nie leć nigdzie sam. Wiecie, właśnie to jest wspaniałe u mojego Boga i u naszego Boga. Jest to wspaniałe, że On mi nie pozwala startować samemu. Niejednokrotnie zatrzymuje. Nieraz były takie sytuacje, że mówił, a teraz do komory i nie wyjdzie stamtąd. I człowiek sobie myślał, Panie, przecież teraz czuję się tak dobrze, na pewno ja gdzieś tam będę rozmawiał, czy tu, czy tam, na pewno no jest taka siła, czuję się tak pewny Ciebie, czuję się tak silny Ciebie. I miałem takie sytuacje, na pewno nie tylko ja, wiecie o czym mówię, że Bóg w tym momencie mówi, wracaj do tego miejsca modlitwy, wołaj do mnie jeszcze więcej. Żebym Cię zachował od tego, co dokonuje się na zewnątrz. I wiecie, nieraz widziałem, że rzeczywiście, kiedy wołałem wtedy do Boga, On naprawdę przygotowywał. I później, kiedy coś przyszło, to wiedziałem, Boże, jak ja Ci dziękuję. Jak ja Ci dziękuję za to, że Ty nie pozwalasz mi na moją wyrywność. nie pozwalasz na to, żebym sobie gdzieś biegł po swojemu. Że Ty chcesz zawsze pośród tej całej spiekoty zachować, ale w tym momencie, kiedy coś nadchodzi, Twoje dziecko naprawdę jest gotowe. Iluż ludzi dzisiaj czuje się pewnie, iluż ludzi czuje się dumnie w swoim chrześcijaństwie i myślą sobie, ja już znam odpowiedź na to, znam odpowiedź na tamto. Zbadaj swoje serce, czy to nie jest duma Twoja, czy to nie jest Twoja wyniosłość. Bo gdy nawet znasz odpowiedź na to, na tamto, to zawsze, jeśli będzie to Duch Boży, zawsze będzie łączyła się z tym pokora. Będzie zawsze łączyła się z tym uniżoność. I nie będziesz, naprawdę jeszcze raz to powiem, nie będziesz takim starał się być gwoździem programu. Nie będziesz hura-bura, taki po prostu wszędzie Cię pełno. Ale nawet jeśli będziesz znał na coś odpowiedź, to będziesz wiedział, Boże, jeśli chcesz, powiem to. Jeśli nie, będę milczał. Niech się dzieje wola Twoja. Jeśli miałbym w tym mieć jakieś doświadczenie swoje, to proszę przeprowadź przez to. Ilu dumnych ludzi chodzi po tej ziemi, myśląc sobie, że już naprawdę posiedli nie wiadomo co od Boga, że to wzięli, że Bóg ich napełnił jeszcze tą dumą. Duma od Boga naprawdę zawsze będzie związana ściśle z pokorą. Jeśli można powiedzieć duma, to będzie zawsze świadomość tego, to wszystko mam od Ciebie, Boże. Cokolwiek dostałem dobrego, to od Ciebie to pochodzi. I Tobie należy się cześć i chwała. Nawet jeśli znam odpowiedź na jakieś pytanie, nawet jeśli coś mogę powiedzieć, to nieraz ludzie powiedzą z boku, ale Ty wspaniały, aleś Ty mądry. A tu mówisz, Boże, zachowaj mnie, żebym tak nie pomyślał ani przez chwilę. Bo to jest straszna pułapka, które naprawdę wielu ludzi wpadło. I myślą sobie, że teraz już mają coś. Została na nich założona pułapka i oni sobie myślą, jestem taki pełną objawienia, to faktycznie ja się marnuję tutaj. I lecą gdzieś w swoich objawieniach. I myślą sobie, Bóg mnie do tego posyła, a Bóg mówi, to Cię napędzili ludzie. Dałeś się napędzić. Oni tylko Cię tam po prostu w pewnym momencie gloryfikowali, gdzieś Cię wywyższali, a Ty pozwoliłeś się złapać. Diabeł jest naprawdę perfidnym wrogiem. Trwajmy zawsze w uniżeniu przed Bogiem i wiedzmy o tym, że jeśli On wywyższy, to wywyższy zawsze w pokorze i uniżeniu. Skruszonego serca nigdy nie ominie. Otwórzmy Dzieje Apostolskie jeszcze, tylko 4 rozdział. Wiecie, nieraz ja tu nie chcę źle jakby mówić, ale nieraz jest taka sytuacja, że na przykład ktoś przychodzi i mówi po jakimś słowie, mówi, wiesz co, ale to naprawdę do mnie przemówiło, ale to do mnie dotarło. A wiecie, co myśli wtedy ktoś, kto to naprawdę przeżył, o czym mógł się podzielić? Mówi, Boże, ile to kosztowało? Ile to kosztowało często bycia naprawdę osobności z Tobą? Ile kosztowało bycia naprawdę często w jakimś niezrozumieniu, w tym odosobnieniu. I ktoś by powiedział, no, wspaniałe, a człowiek mówi, Boże, ja jestem Ci za to wdzięczny. Daj jeszcze więcej. Tego miejsca naprawdę bycia z Tobą indywidualnie. Naprawdę, nieraz są takie sytuacje, to wiecie, niektórzy wiedzą to naprawdę ze świeżego doświadczenia, że są takie sytuacje, że nieraz ktoś jest u Ciebie w domu i masz radość i szczęście bycia z dziećmi Bożymi. Ale w pewnym momencie wiesz, to jest Twój czas bycia z Bogiem. Jeśli nie będziesz sam na sam z Bogiem, jeśli nie będziesz tą świętością sam na sam w tym miejscu uwielbienia, w tym miejscu świętości, to co później dasz tym ludziom? I nieraz możesz powiedzieć, kochani, ja naprawdę Was kocham, ale to jest naprawdę mój czas z Bogiem. Ja nie chcę ani Was, ani siebie krzywdzić, dlatego pozwólcie, że oddalę się. I to nie znaczy, że ale wspaniały człowiek, ja Cię nie mogę. Ten to musi być bardzo blisko Boga. To jest człowiek, który jest świadomy tego, że świętość wszelka pochodzi od Boga, tylko od Niego. 4 rozdział i ten 29 werset. A teraz, Panie, spójrz na pogróżki ich i dozwól sługom Twoim, aby głosili z całą odwagą słowo Twoje. Zobaczcie, oni zmierzyli się ze strasznym doświadczeniem. Oni wiedzieli o tym, że oni mogą naprawdę poginąć. Wróg naparł bardzo mocno. Ale oni wołali do Boga i powiedzieli, sługom Twoim. Oni powołali się na bardzo wielką rzecz u Boga. Jesteśmy Twoimi, Boże. Twoimi jesteśmy, Twoją własnością jesteśmy. Możesz mówić o, o czymś tam, możesz się powoływać na jakiegoś człowieka, ale jeśli powołujesz się w rozmowie z Bogiem, Boże, Twoją własnością jestem, zachowaj mnie, to wiecie, to ma potężny wyraz, to ma potężny oddźwięk. Twoimi sługami jesteśmy. Daj nam, abyśmy głosili odważnie słowo Twoje. Oni nie zgrywali się, oni nie grali bohaterów, ale oni wiedzieli, Boże, jesteśmy Twoi. Daj nam, Boże, aby to, co Twoje, wytrwało do końca. Jak dobrze wiedzieć, znać swoją tożsamość, wiedzieć, do kogo należymy, czyim jesteśmy, czyją światłością jesteśmy, czyją świętością jesteśmy i nigdy nie wybiegamy przed Niego. Nigdy nie pędzimy, myśląc sobie, Twoi Boże, ale z naszym pomysłem. Twoi Boże, ale z naszym planem. Twoi Boże, ale z naszą wizją. Ale zawsze jesteśmy, Boże, Twoi, z Twoim pomysłem. Boże, Twoi, z Twoim planem. Twoi, z Twoimi zamiarami. 22 rozdział, już na koniec objawienia księgi. 8. Boża własność. Co tu się dzieje? 8. werset. A ja, Jan, słyszałem i widziałem to, a gdy to usłyszałem i ujrzałem, upadłem do nóg anioła, który mi to pokazywał, aby mu oddać pokłon, i rzecze do mnie, nie czyń tego, jestem współsługą Twoim i braci Twoich, proroków, i tych, którzy strzegą słów księgi tej, Bogu oddaj pokłon. On pada przed aniołem, on widzi anioła, doznaje od niego wielu rzeczy, doznaje gdzieś po prostu tego Bożego też objawienia, pada przed nim, a anioł co do niego mówi, jestem współsługą Twoim i braci Twoich, proroków. On w pewnym momencie widzi, Boże, do czego Ty mnie wziąłeś? Ja mógł widzieć potężną chwałę powołania. Bogiem Twoim jestem. To Twoje, jakże wielkie jest tam w niebie. A tutaj właśnie ten anioł, który przychodzi, obwieszcza. On mówi, nie czyń tego, jestem aniołem. I myślę, że w tym momencie też Jan jeszcze więcej mógł doznać, do czego Ty mnie, Boże, powołałeś? Do czego mnie przeznaczyłeś? Co to znaczy być Twoim? Dlatego też taki człowiek, mając świadomość tego, co to znaczy być własnością Boga, co to znaczy być świętością Boga, co to znaczy być miejscem zamieszkiwanym przez samego Boga, w pewnym momencie będzie wiedział, że to jest tak wielka sprawa, tak potężna sprawa, że będzie chciał dniem i nocą stać przed obliczem Bożym, aby to rzeczywiście była wyłączna Jego chwała, wyłączna Jego wielkość, Jego majestat. I będzie taki człowiek przechodził przez wiele prób, wiele sytuacji, ale ten człowiek będzie wiedział, jestem Bożą własnością, Twoim jestem. Zbaw mnie. Twoim jestem, Boże. Uwalniaj, Twoim jestem, ratuj mnie ode mnie samego. Naprawdę nie ma większego zagrożenia, jak to często sam człowiek dla siebie samego. Jak diabeł wykorzystuje człowieka do tego, żeby dla siebie samego był zagrożeniem. Dlatego jeśli mówimy, Twoim jestem, Boże, to bądźmy w tym Twoim całym sobą. W tym, aby pełne prawo wyłącznie należało do Niego. Tak nam dopomóż, Boże, bo to jest sprawa naprawdę, widzę, że dzisiaj wiele ludzi bierze, naprawdę bierze coś z Bożych rąk po swojemu, dlatego Bóg mówi, zachowuje. Chce się naprawdę od tego zachować. Jesteś naprawdę bardzo niebezpieczni, jesteście dla siebie naprawdę bardzo niebezpieczni, dlatego jeśli chcecie być w moim bezpieczeństwie, to przyjmijcie moje warunki. Nie dlatego, że chcę, żeby was uczynić niewolnikami, którzy będą pod biczem, a dlatego, żeby was zachować od niebezpieczeństwa. Człowiek naprawdę wchodzi w niebezpieczeństwo ogromne, kiedy bierze coś w swoje dłonie Bożego i według swoich zamysłów z tym postępuje. Dlatego Bóg mówi, ja cię zachowam. Oddaj mi się. Nawet pośród tego pogańskiego otoczenia zachowam cię. Będziesz moją świętością i na tobie będę pokazywał swoją chwałę. Chwała Bogu za to. Amen.
Amen.